Tu Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, a to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną dziś Wojciech Bonowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przekonamy się zaraz, jak bardzo. Awansem powiedziałam, że będziemy dziś bardzo, bo będzie nas prowadził twój najnowszy tom pod tym tytułem właśnie. Bardzo. Tom 131 z serii Mam ściągawkę Biblioteki Poetyckiej Wydawnictwa A5 pod redakcją Ryszarda Krynickiego. Bardzo długa, złożona nazwa. Premiera tego tomu była 30 kwietnia, więc już chwilę temu. Czy to jest taki czas, kiedy ty też się oswajasz z wierszami, kiedy już są zmaterializowane, czy to cię nie dotyczy? Dotyczy tylko czytelników na przykład?
Już trochę jest taki moment po tych kilku miesiącach, jakie upłynęły, że już się tak człowiek oswoił z tą książką, prawda? Że już ona jest, już jest trochę bardziej w przeszłości, chociaż przecież gdziekolwiek jadę i jestem zapraszany jako poeta, to czytam właśnie z tej książki. Ale już jakby powoli się przechodzi do myślami do czegoś nowego, nie? A jeszcze to jest niezamknięte, więc to jest taki ciekawy moment zawsze te pierwsze miesiące po wydaniu książki, że jeszcze się jest, żyje nią i równocześnie już się myśli o tym, co dalej. No, zobaczymy, co będzie.
A mówisz, że to jest jeszcze niezamknięte. A poezja ma taką cezurę? Albo tomy mają taką cezurę, że one się zamykają w którymś momencie?
No, jakby do natury poezji, a w każdym razie takiej, jaką ja chcę pisać, należy to, że można do niej wracać i ciągle coś tam nowego znajdować. Mam nadzieję, że tak jest, że to są takie formy otwarte jednak, te wiersze, które piszę. Formy, które nawet zachęcają do tego, żeby je wypełnić, prawda, własnymi, nie wiem, domysłami, przeżyciami, doświadczeniami i tak dalej. Ale oczywiście, jak się komponuje książkę, jak się układa wiersze, no to w pewnym momencie dochodzi się do takiego poczucia, o to już, prawda, że no to już mogę wysłać, to już jest coś takiego, co mogę światu pokazać. I wtedy chyba zaczyna się jednak taki proces, który dotyczy zawsze literatury, właściwie nie tylko literatury, no każdej książki czy każdego dzieła, które się skończy, że w pewnym sensie się z nim żegnamy, prawda? Powolutku, no nie na zawsze, bo przecież będzie do nas wracało w ten czy inny sposób, ale jednak Wiesław Myśliwski, z którym się przyjaźniłem, który niedawno zmarł, używał często takiej metafory, że z każdej książki muszę wyzdrowieć. A czasem mówił łagodniej, muszę odpocząć.
Nie wiem, czy taka narracja maladyczna tutaj nas będzie. Że,
bo to może w przypadku tomów poetyckich to się mniej to odczuwa, no bo wiersze pisze się w rozproszeniu, prawda? To często te 40 parę utworów, które tutaj są, to powstawało w bardzo różnych momentach życia, w dość dużych odległościach czasowych. Powieść pisze się troszkę inaczej, pisze się w jakimś tam, nawet kilkuletnim, ale jednak w ciągu. Ja bym nie powiedział, że potrzebuję wyzdrowieć, ale na pewno jest coś takiego, że jest taki moment jakby, no nie wiem, jakby to takiej, można by użyć takiego porównania, że to jest tak, jakby ktoś już wsiadł do pociągu. Ta książka już wsiadła do pociągu i zaraz ode mnie odjedzie, nie?
Ale jeszcze
sobie
machasz.
Machamy, prawda? Ja jeszcze wiem, co tam jest, co się tam stało. Jeszcze o niej myślę oczywiście bardzo z dużą radością. Ludzie przychodzą też opowiedzieć, jakie są ich wrażenia z lektury, bo to jest też ta przyjemność tego czasu, że ludzie przychodzą do ciebie i ci się, już się dzielą, bo już zdążyli książkę kupić, przeczytać. Niektórzy się chwalą, że już przeczytali 2 razy, 3 razy, prawda? I tak dalej. Mówią, jakie wiersze są ich zdaniem najlepsze, albo jakie wiersze przynajmniej dla nich są najważniejsze. Więc to jest taki miły moment właśnie, powiedziałbym, że coś się zamknęło, ale jeszcze tak niezupełnie, prawda? Że bo potem jednak no, myśli się o nowych książkach, o tych kolejnych, które trzeba napisać. Już przychodzą jakieś pomysły pierwsze na wiersze, a jakieś notatki się pojawiają i człowiek trochę się już wychyla w tą przyszłość. Nie da się tego, nie da się oszukać, że tak jest, no bo tu już skończył, prawda? Tu moja robota zrobiona, ale jak mówię, oczywiście na spotkaniach jeszcze myślę, będzie trochę tych spotkań autorskich wokół tej książki do końca roku co najmniej, to widzę, że ona jest dobrze przyjmowana i to jest chyba taka duża przyjemność.
A co to znaczy dobrze przyjmowana poezja?
To znaczy, że ludzie reagują na to, co w niej jest w trakcie lektury, bo czasami czyta się swoje wiersze I właściwie jest taki znaczy taka panuje cisza, czy taki rodzaj jakiegoś zawieszenia w powietrzu, nie wiadomo, czy ludzie właściwie odebrali to, czy nie odebrali, czy może, nie chodzi o to, żeby krzyczeli, o hura, super, nie, prawda, ale żeby jednak jakieś były pomruki, czy uśmiechy, czy jakiś inny rodzaj takiej nawet dyskretnej reakcji. A tu przy tej książce widzę, że jest dużo takich reakcji. Czytam wiersze i ludzie na ogół właśnie albo się śmieją, albo tak, no nie wiem, jest jakiś taki rodzaj pomruku takiego sympatycznego, prawda? Że, no to znaczy, że jakoś te wiersze rezonują nawet w tym pierwszym kontakcie. Pewnie oczywiście inaczej jest, kiedy mam już wiersz, że tak powiem, tylko dla siebie w domu i wtedy się troszkę inaczej go czyta. No.
Ja się zawsze śmieję, że ja muszę pomiętosić trochę.
Pomiętosić, tak, tak. No, jest to jak najbardziej prawidłowy sposób lektury. Aczkolwiek mieliśmy zajęcia na polonistyce z teorii literatury, ze stylów odbioru i nie było stylu miętoszącego. No, a to bardzo
to
nie
wszystko
a
przed...
to przecież, no właśnie. A to jest przecież jak najbardziej właściwe. No więc zanim ludzie pójdą to pomiętosić, to oczywiście ja jako autor też chcę jakby im zrobić taki rodzaj prezentacji, prawda, tej książki, czym ona dla mnie jest. I też oczywiście w różnych momentach różnie się czyta. Dla różnej publiczności, różna temperatura jest na sali, w sensie nastroju, nie tylko w sensie gorąca i zimna. I zauważyłem, że to też jest takie drugie życie tej książki, prawda? W tym sensie ona się, bo zapytałaś, czy
to
zamknąłem.
To są te momenty chyba społecznego w ogóle odbioru literatury. Trochę nie doceniamy chyba tych momentów, kiedy
tak, tak.
Jesteśmy ja w ogóle... trochę tym nasyceni, prawda? Zmęczeni.
Ja uważam, że w ogóle powinno się dużo więcej czytać głośno. W Polsce się jakoś tak przyjęło, że na festiwalach literackich w zasadzie się dyskutuje, a niewiele się czyta. To się powoli zmienia, ale pamiętam jednemu z festiwali, takiemu dość tłumnie odwiedzanemu, zaproponowałem, żeby pomiędzy tymi gadanymi spotkaniami było takie 15 minut, gdzie ludzie sobie, gdzie ktoś czyta po prostu ludziom jakiś utwór, niekoniecznie nawet ten, o którym była mowa, prawda? Jakiś kawał literatury, prozy czy poezji. I w ogóle wydaje mi się, że także w szkole, w wielu innych miejscach można po prostu wziąć i czytać. Oczywiście trzeba to robić dobrze, trzeba to robić płynnie, nie może to być dukanie, ale jeśli będzie to robione z sercem, to moim zdaniem to bardzo zmieni też sposób odbioru literatury. I wiem, że ludzie to lubią. No. Byłem teraz na festiwalu Góry Literatury i tam są wieczorem takie czytania, gdzie aktorzy czytają, albo autorka, w tym roku Olga Tokarczuk czytała fragmenty przygotowywanej książki i tam tłumy ludzi były, bo ludzie lubią słuchać po prostu czytanego tekstu. Nie tylko dyskusji, nie tylko tam wymiany opinii, ale powiedziałbym, że nawet przy tych czytaniach, jakkolwiek byłyby wymagające niektóre z tych tekstów, to ludzie odpoczywali. Jakby, prawda, że jest coś takiego, że nawet przy trudnym tekście w jakimś sensie można odpocząć. No i tekst czytany jednak inaczej wchodzi. Miałem takie doświadczenie niedawno. Ja jeżdżę regularnie na taki festyn literacki, Hola Hola Literatura. To organizują moje przyjaciółki. Kuratorką jest Sylwia Stano, a pomaga jej Zosia Karaszewska. I ja przyjechałem troszkę wcześniej i tam przygotowywaliśmy materiały, prawda, to, co trzeba zawieźć do miejsca festynu i tak dalej. No i był taki czas trochę pusty. Już nie chcę szeroko o tym opowiadać. I ja w pewnym momencie wziąłem książkę Jakuba Sieczko, który miał do nas przyjechać jako gość festiwalu, książkę Pogo, o jego pracy w pogotowiu ratunkowym. I zacząłem ją czytać dziewczynom na głos. One tam miały swoje zajęcia do zrobienia. Ja nie bardzo miałem jak pomóc, więc moja pomoc polegała na tym, że ją czytałem. Skończyło się tak, że obie usiadły i słuchały, jak ja
nie
to
czytałem. Nie pomogłeś, Wojtek. Nie wiem, czy taki tak. był twój zamiar, ale nie pomogłeś.
Ale cała trójka, wszyscy troje mieliśmy takie wrażenie, że ta książka dużo głębiej wchodzi wtedy, kiedy po prostu czyta się ją na głos. Bo to jest bardzo przejmująca książka, bardzo ją polecam wszystkim, którzy będą nas słuchali, ale trzeba się przygotować na to, że to jest książka, która pokazuje kawał życia od takiej strony bolesnej po prostu, no bo od takiej strony pracownik pogotowia, lekarz pogotowia ten świat widzi. Sieczka jest świetnym pisarzem, rzeczywiście to jest znakomicie napisane i to nie jest podkręcane, to nie jest cierpienie, którym się ludzi szantażuje, no ale jest kawał takiego życia widzianego od ciemniejszej strony. I myślę sobie, że to było takie coś, co naprawdę chciałbym, żeby się powtarzało w moim życiu, że się czyta i nagle ta lektura staje się takim sposobem przeżywania przyjaźni, prawda? I pewnej radości też z tego, że się jest razem, nawet jeśli lektura jest trudna. No.
A nie masz też wrażenia, że kiedy czytają autorzy, autorki, to zaczynasz w ogóle zupełnie inaczej patrzeć na tekst i nagle się okazuje, że ktoś stawia kropki w zupełnie innych miejscach. Ja wiesz co, i to naprawdę uważam, że to była kategoria przeżycia, kiedy rozmawiałam o tomie Outback z Marią Kwiecień. I to jest, ja państwa odsyłam do rozmowy, bo to jest niezwykle osobista historia, którą ona opowiada w tym tomie. I to, w jaki sposób ona czytała, będąc też człowiekiem teatru, więc myślę, że to nie było tutaj bez znaczenia, no było naprawdę dla mnie dojmujące. Bo ja inaczej obracałam sobie w rączkach ten tekst, kiedy go filtrowałam pewnie przez siebie, coś sobie dopowiadałam, próbowałam sobie jakieś obrazy niedostępne w moim doświadczeniu i życiu, tak, jak australijski pejzaż czy krajobraz wyobrazić. I nagle dostałam osobę, która tak świadomie to przeczytała, że ja byłam rozłożona na łopatki, zupełnie.
No, to niewątpliwie tak jest, chociaż oczywiście autorzy bardzo różnie czytają, prawda? Bywają autorzy, którzy robią to niechętnie i są świadomi tego, że też nie zawsze potrafią to, co potrafili zrobić pisząc, nie zawsze potrafią wydobyć, prawda? To też jest pewna umiejętność, której nabywamy. Ale zgadzam się, że trzeba pamiętać z tych samych zajęć teorii literatury, o których wspomniałem, że każde czytanie jest interpretacją. Każde czytanie. Każde jest troszkę inną. Nawet jeśli aktorzy uczą się, żeby powtórzyć ten sam sposób intonowania, akcentowania za każdym razem, to zawsze coś się trochę zmieni, prawda? Coś gdzieś tam pauza będzie dłuższa i tak dalej.
Żyjemy w czasach, no, w których ten brak perfekcji, które oferują nam maszyny, staje się tak pożądany, że chyba warto czekać na te zmiany. No bo kto jak nie my?
No i to chyba dotyka, to co powiedziałaś, dotyka chyba najgłębszego takiego pragnienia, które się ujawnia w takich sytuacjach, o jakich mówiłem. To znaczy, że mamy ludzki głos, prawda? On jest wzmocniony elektronicznie, no bo czytamy na ogół przez mikrofon. Ja akurat wtedy w tej kuchni dziewczynom czytałem nie przez mikrofon, ale no na festiwalach czy gdzieś czytamy. Ale jednak ten głos także, który będzie może cię potykał, właśnie nie będzie doskonały, prawda? Który może opuści jakieś słowo i musi wrócić, albo przekręci, albo zrobi coś innego, albo musi odkaszlnąć i tak dalej. To myślę, że ten głos jest bardzo czymś, co będzie w przyszłości bardzo cenne. tak bym powiedział najprościej. To znaczy, już zaczyna być bardzo cenne. Ostatecznie my na te dyskusje też przychodzimy, żeby usłyszeć głosy. Prawda? Poglądy ludzkie to my żywe. Mniej więcej znamy. Często ci ludzie mówią rzeczy, które my mówimy, o tak, no tak, że ja też tak o tym myślę, prawda? Mm-hmm. Oni nam to, ale dwie rzeczy są ważne, że za tymi poglądami, za tymi utworami, za tymi wierszami stoi konkretny człowiek, prawda? Ze swoją wrażliwością, ze swoją intonacją, ze swoją barwą głosu. To jest w ogóle wielki temat. Nie umiem się tak do tego dobrać, ale czy w tekstach, które napiszę, można mnie rozpoznać? Czy po tych tekstach można mnie rozpoznać? Nie? Czy
one ale chciałbyś noszą... teraz jakieś zadanie tutaj zadać?
Nie, bardzo jestem ciekaw tego, wiesz, bo czasem ludzie przychodzą, pamiętam, no przy tym tomie to się nie zdarzyło, ale pamiętam, jak debiutowałem już, no będzie 30 lat temu i ktoś przychodził na przykład i mówił, po lekturze tej książki wyobrażałem sobie, że pan jest starszy, prawda? To była bardzo częsta reakcja, nawet bym powiedział, nie? Inaczej zupełnie sobie wyobrażałam. Wyobrażałem sobie, że pan jest bardzo poważny. No, a mnie się wydawało, że te wiersze też mają jakiś element humoru, ale widocznie ta element powagi przeważał i ktoś sobie wyobrażał, że jestem taką osobą bardzo, bardzo solenną taką, prawda?
Ale wiesz, są też osoby, które podobno urodziły się stare i one niezależnie od tego, czy mają 20, 30 czy 40 lat, są uważane właśnie z jakiegoś powodu za tych takich niezwykle może dojrzałych, może mądrych.
Myślę, że są pewne, w tym konkretnym przypadku są pewne stereotypy czy schematy myślenia, które powodują, że my właśnie pewne cechy przypisujemy starości, a inne. To akurat mnie bardzo też fascynuje i też w tej książce jest taki moment, w którym o tym piszę, prawda, że my się bardzo przywiązujemy do tego podziału na młodość i starość. A to wcale nie jest taki ostry podział.
Z wiekiem wszyscy umowny, się o tym przekonujemy.
Umowny, prawda?
To poczytajmy.
No dobrze. Bo właśnie mówię, a przecież książka jest o tym, czy należy tyle mówić.
Ale nie? Wiesz, ja jestem od tego, żeby przerywać. To teraz będzie przerwa na czytanie.
No to książka się zaczyna od takiego wiersza, który właśnie dotyka tego problemu, a nosi tytuł Cały Staszek. Ja nie będę nic mówił. A czy mogę coś dodać? I to tyle jest taki wiersz. Z dwóch wersów złożony.
Wystarczy.
No, tak mi się wydaje. A potem jest taki wiersz, jest grupa wierszy bardzo osobistych. Osobistych w tym sensie, że dotykających także takich rozmaitych przeżyć z dzieciństwa. I tu jest wiersz zatytułowany Nawet wtedy. Nawet wtedy, gdy jako dzieciak zawisłem na płocie, sztacheta wbijała mi się w brzuch, a ja majtałem nogami w powietrzu i nie wiedziałem, czy lepiej ruszyć się w przód, czy w tył. Nawet wtedy niczego się nie nauczyłem.
To jest prawdziwa historia?
Prawdziwa historia.
Twoja.
Tak. Pamiętam, jako dzieciak się zawiesiłem, tak chciałem przeskoczyć przez płot, dość wysoki, taki tradycyjny ze sztachet drewnianych jeszcze, nie? Dobrze, że to nie była jakaś druciana siatka. I rzeczywiście, no, odbiłem się sprawnie, ale nie na tyle sprawnie, żeby przelecieć, przesadzić nogi na drugą stronę, no i zawisłem.
Ile razy jeszcze później skakałeś?
To tego już nie powiem, no bo to jest od... No wiesz, jest o tym chyba, tak sobie myślę, że często w życiu naszym są takie sytuacje, w których jesteśmy w jakimś albo-albo, nie? Jedna trochę ani w tę stronę, ani w tę stronę, albo w jedną i w drugą byśmy chcieli ruszyć równocześnie. I te sytuacje wcale niekoniecznie muszą nas czegoś nauczyć.
Może nawet czasem nie powinny, albo nie muszą. Zrzućmy to na przypadek.
I drugi wiersz obok to jest wiersz też zapisujący prawdziwą rozmowę. Geografia. Kiedy moja mama dowiedziała się, że wybrałem literaturę, była nieszczęśliwa. Chciała, żebym został geografem. Lubiłem mapy, lecz oceny miałem przeciętne, Nie wiedziałem, ile węgla brunatnego wydobywa się, a ile jest. Kiedy moja mama mówiła o geografii, miała na myśli co innego. Żebym się trzymał z dala od fikcji i wielkich słów. Za dużo tego pisania, powtarzała z wyrzutem, a kiedy przyznawałem jej rację, przyglądała mi się uważniej niż zwykle, niedowierzając. No, tak było.
Dowiedziałeś się kiedyś, ile tego węgla brunetnego?
Ja w ogóle nie pamiętam. Nie, to aż właśnie ten przykład, to jest taki moment, pamiętam, jak była lekcja geografii i właśnie takie pytanie pani zadała i to mi się wydało tak strasznie absurdalne, że się trzeba uczyć takiego czegoś. Nie uczymy się jakby, no nawet nie większość klasy, a może wszyscy nie wiedzieli, skąd się wziął węgiel brunatny, jak powstał, albo coś z niego zrobimy, ale musimy się nauczyć statystycznie, ile,
prawda,
ile jest. I to w dokładnych liczbach, bo to nie chodziło o to, żeby wiedzieć, gdzie to w Polsce jest, prawda, czy jest dużo, czy mało, tylko... To pamiętam, że to wtedy dotarło do mnie, że ta encyklopedyzacja taka wykształcenia jest czymś szalenie... jakąś wielką pomyłką. O, tak bym powiedział, z wielką pomyłką.
A ty tak dyskutowałeś ze szkołą?
Ja trochę dyskutowałem w szkole, tak. Ja byłem taki bardzo raczej śmiały, żeby o różne rzeczy zapytać. Już nie pamiętam w tej chwili, czy z panią od geografii dyskutowałem o tym węglu. Ale pamiętam, i oczywiście jak trzeba było, to od razu powiem, nauczyłem się tych liczb, ale natychmiast je zapominałem. Właśnie to też było takie odkrycie, że jest masa rzeczy, których uczymy się na pamięć po to, żeby natychmiast o nich zapomnieć. I to mi się wydawało też absurdalne. Nie?
A może to po prostu było zwykłe ćwiczenie?
No, tylko, że za dużo tych ćwiczeń, wiesz.
Na każdej lekcji.
No, za dużo tych ćwiczeń. To tak jak z biologią. No, pamiętałem jeszcze do niedawna, jak wyglądał schemat pantofelka, a nie umiałem powiedzieć, jakie drzewo za oknem rośnie.
No, ale to... wiersz Bursy można pamiętać, jak tak, o pantofelku mowa. No i właśnie. Może więcej pożytku
No i na
z tego.
Tyle się przydał, prawda, ten pantofelek literaturze. Ja nie mam nic przeciwko pantofelkom i strukturze, tylko chcę powiedzieć, że jakby uczymy się mnóstwa szczegółów. Ten wiersz zresztą trochę też jest o tym, prawda, że jakby, no dlaczego człowiek został pisarzem, a nie właśnie no takim statystykiem na przykład. No.
No bo nie to ci było pisane.
No bo nie to mnie pociągało. No nie wiem. I bardzo duży szacunek mam dla ludzi, którzy opisują świat także w ten sposób, prawda? Ile czego jest i tak dalej, czego się możemy spodziewać. Bez tych ludzi rozmaite idee byłyby śmiesznością, bo one muszą przylegać do rzeczywistości, prawda? Natomiast...
Ale oni mnie mogliby opisać świata używając bardzo. Oni nie napisali, my mamy bardzo dużo węgla.
No muszą to dokładnie napisać.
To ty sobie możesz pozwolić na to, żeby cieszyć się ze słowa bardzo.
Bo to jest słowo, ja wybrałem ten tytuł, trochę mi zajęło znalezienie tytułu dla całej książki. I potem zresztą okazało się, że tytuł już był też wykorzystywany w przeszłości przez inną autorkę. Trochę szkoda, jak tak człowiek nie... Nasz człowiek myśli, że pierwszy na coś wpada, a potem się okazuje, że ktoś już ten pomysł miał.
Pewnie nawet nie jeden.
No, pewnie nawet nie jeden. Ale to już trzeba się do tego po prostu z tym pogodzić, że tak jest. No, tak po prostu jest, że... No, nikt już nie napisze książki pod tytułem Chłopi czy Quo Vadis w Polsce, chyba, żeby to miał być jakaś rodzaj parodii czy pastiszu, nie? Ale właściwie chłopi, chłopki to jest niedaleko różnica jednej litery, nie?
A proszę, ile zamieszania, jedna i druga. Ale wytłumacz się, bo zacząłeś mówić o tym
tytule.
Tak,
zacząłem. Podoba mi się ten tytuł, bo ja lubię to słowo, które jest właśnie takim słowem, no zawsze jednak doklejonym do innego słowa, prawda?
No, musi podbić.
Tak. No, bardzo cię lubię, prawda? Mówimy komuś. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Cieszę się, że mnie zaprosiłaś. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy o wierszach, nie? Zawsze musi być jakieś to... Bardzo samotne. Jest bardzo samotne. Prawda? Jeszcze niewiele znaczy, choć wiadomo, że znaczy właśnie takie podbicie, takie zwrócenie uwagi na to, czego jest dużo, albo chciałoby się, żeby było dużo. To może być tak, że brak. Bardzo mi czegoś brakuje, prawda? Bardzo pusto się zrobiło po śmierci kogoś. No. Więc jakoś lubię to słowo, przygnąłem do tego słowa. Nie, żebym go jakoś często używał, ale trochę go używam i trochę też walczę o to, żeby ono nie zostało wyparte z polszczyzny przez słowo strasznie, które jest jak to się mówi w przyrodzie, gatunki inwazyjne są. Takie słowa inwazyjne. Prawda?
I zajmuje teren.
Tak. Mm-hmm. Dokładnie jest takim słowem. Piękne słowo, dokładnie, prawda? Jest bardzo pięknym słowem, ale jako kalka z angielskiego exactly zaczyna być denerwujące, bo wszyscy już mówimy, dokładnie. Masz rację, że jest denerwujące.
Mm-hmm. No dobrze, ale... Mm-hmm.
Więc
ale...
bardzo jest takim słowem, które otwiera raczej różne możliwości i ono przyłożone do jakiegoś słowa może właśnie nam uczynić to słowo jeszcze mocniejszym, o tak bym powiedział. Mhm. Czy sprawy, o których to słowo mówi, jeszcze ważniejszymi, może tak?
No właśnie, bo chciałam zapytać, czy my musimy szukać dla niego tylko i wyłącznie pojedynczego słowa? Czy to bardzo nie może być jednak do całości, do fragmentu, do osoby? Do emocji. Czy jego związek musi być z jednym słowem?
No to nie, oczywiście, że nie. No właśnie, ono jest jakby wchodzi w te różne związki i więzi bardzo swobodnie, bym powiedział. Nie wiem, można nawet być bardzo Bonowiczem, no nie wiem, ale to już chyba trochę byłaby pewna przesada.
Bardzo, bardzo Wojtek. Wiesz, no w sumie zaczęliśmy to spotkanie od jest ze mną bardzo dziś Wojtek
no,
Bonowicz,
to już było
prawda?
Takie,
na granicy.
Jestem bardzo.
Jesteś bardzo.
No. Ale właśnie, nawet to jest też taki moment, kiedy pokazujemy, że język można troszeczkę jeszcze tak rozszczelniać, czy raczej może bardziej rozpuczyć, to chyba takie najlepsze byłoby słowo, nie?
Fakt. Mm-hmm. Fakt. A życie jest bardzo?
No, ale trzeba coś dodać dalej, nie? Znów mi się przypomina taki Wiesław Myśliwski, on kiedyś udzielił takiego wywiadu, w którym dość dużo powiedział o sobie. Zwykle niechętnie to robił, ale w tym wywiadzie powiedział dużo o sobie. I tytuł był Żyło się pod niebem bardziej. Żyło się pod niebem bardziej. No bo rzeczywiście tak się kiedyś żyło, że więcej na zewnątrz niż wewnątrz, prawda? Mm-hmm. Jak się żyło na wsi i tak dalej, to... No ale to ma też sens symboliczny, nie? Życie dla jednych jest bardzo dotkliwe, a dla innych bardzo, bardzo szczęśliwe. A na ogół jest bardzo taką intrygującą mieszaniną, nie? Różnych rzeczy, no. Różnych rzeczy spełnionych i niespełnionych. No tak to chyba wygląda.
Wiesz, ja pytam o to życie, bo któryś raz miętosząc sobie twoje teksty i nie tylko z tego tomu, ja mam cały czas wrażenie, że ty mnie trochę pokazujesz, ja cały czas mówię za siebie, że ty mi trochę pokazujesz, że bardzo to jest tutaj, za chwilę, blisko, może nie za ekranem. I nie chcę, wiesz, używać takich słów, że to jest, wiesz, pochwała zwykłego życia i tak dalej. W ogóle to nie są te tony. Tylko dla mnie to bardzo u ciebie jest jakimś rodzajem dawania oddechu, dawania czasu na to, żeby dźwięk przestał pracować, jak się odłoży filiżankę po długiej, ważnej rozmowie. Mm-hmm. To są dla mnie te momenty, które ty mi podrzucasz. Stąd wrzucam do tego jednego wielkiego worka pod tytułem życie i pytam, czy ono jest bardzo.
Tak. To jest to bardzo słuszna intuicja. Tak bardzo mi bliska to, co przed chwilą powiedziałaś. Bo to jest jakby zasadnicza trudność. Jak powiedzieć o tym, że ten świat w swoich najprostszych i to życie w swoich najprostszych przejawach, prawda, w najprostszych czynnościach, w najprostszych doświadczeniach jest czymś bardzo godnym życia, po prostu przeżycia, nie?
O, godnym, to ładne słowo.
Chyba, choć się przy nim trochę zawahałem, bo rozumiesz, bo rzeczywiście mamy coś takiego, że od razu możemy wpaść w taki rodzaj czegoś, co będziemy odczuwać jako przesadę. Mm-hmm. Mówimy, o, to patetyczne, o, to egzaltowane, o, to pretensjonalne. Bardzo szybko potępiamy taki skok emocji, prawda? Moim zdaniem zadaniem literatury, jeśli literatura ma jakieś zadania, to jednym z zadań literatury jest właśnie spróbować opowiedzieć o różnych bardzo emocjach. Także o tym, że można życie przeżywać właśnie bardzo, prawda? Życie przeżywać w takim natężeniu i to nie musi być, nie wiem, zastydzające, nie trzeba się z tego tłumaczyć. Udaje się w sposobie opisania tej emocji utrzymać taki rodzaj powściągliwości pewnej, nie? Która zabezpiecza przed popadnięciem w patos. Mam nadzieję, że zabezpiecza, no. A z drugiej strony właśnie nie niszczy afirmacji, jest afirmacją, prawda, tego świata, tej świata właśnie rozumianego jako chwila, jako konkretne miejsce, jako drobne miejsce, drobna czynność, drobne przeżycie, prawda, niekoniecznie jakieś niezwykle wyrafinowane. To jest zresztą charakterystyczne, myślę, dla poezji, że niedawno taka przyszła mi refleksja, że ludzie jeżdżą po całym świecie, ale właściwie dobrych wierszy o podróżach, nie wiem, o wyprawie gdzieś, nie jest znowu tak wiele. Mm-hmm. Prawda? Podróż nas nasyca, jakby wypełnia sobą tymi obrazami. Czasem komuś się udaje z tego zrobić coś interesującego, ale na ogół nie. Na ogół to jest taka trochę poetyzowana relacja z podróży właśnie. Że jakby,
reportaż poetycki.
Tak, bo trzeba znaleźć jednak formę na emocje. Istotą literatury jest znaleźć formę na emocje i to tak, to jest dosyć trudne zadanie, tak naprawdę. Jeszcze po tym wszystkim, co poezja już umie, prawda, co już pokazała przez wieki, nie?
Wojtku, to być może będzie bardzo osobiste pytanie, ale zaryzykuję. Najwyżej dostanę po łapach. Bo gdzieś mi tu pobrzmiewał momentami Krzysztof Czyżewski ze swoim myśleniem o łapaniu przeróżnych momentów, również momentów przejścia. Ja się, wiesz co, złapałam na tym, że chciałabym ci zadać pytanie, które za chwilę spróbuję wypowiedzieć, jeszcze z nim walczę. Czy jak się traci ludzi, być może to nie jest związane z wiekiem, ale z czasem na pewno, obserwuje się kolejne odchodzenia, to wtedy bardzo jest bardziej?
Na pewno tak jest. Na pewno tak jest. Dlatego, że wtedy pewne sytuacje, które mieliśmy w pamięci tak niejasno trochę, nie? To one nagle się wyraźnieją. Jest coś takiego. Bo podobno bywa też na odwrót, że jakby ktoś odchodzi i wtedy też te sytuacje jakby zaczyna pokrywać mgła i to nam znika. Ale ja widzę u siebie, że kiedy odchodzą ludzie ważni dla mnie, a są w tej książce takie pożegnania także, one nie są jakby wprost formułowane, ale są takie elegie, no to wtedy jakbyś to, co im zawdzięczamy, czy pewne nawet migawki ze wspólnego życia, może przez pamięć nawet trochę zniekształcone, ale jednak oparte na jakichś prawdziwych doświadczeniach, spotkaniach, one się nagle stają bardzo wyraźne. I takie sceny ważne, które się wydarzyły, one wracają. Nie wszystko się da do wiersza włożyć, od razu powiem. I nawet chyba często te najważniejsze rzeczy nie dają się włożyć. Albo trzeba bardzo długo czekać, żeby się udało. Ale rzeczywiście to jest taki moment, kiedy, że ten moment odejścia, prawda? że osoby ważnej, bliskiej, że ten moment jakby nas stawia do pionu, tak bym powiedział. Tak jakoś, no nie wiem, jakoś wtedy wyostrza się to doświadczenie rzeczywistości. Nie? Ale dużo rzeczy się na to składa. Ta książka jest owocem wielu różnych zmian. Jak już tak szczerze rozmawiamy, to i takiej zmiany, jaką była na przykład wyprowadzka z miasta. Mhm. Tam jest kilka wierszy, które do tego nawiązują. Nieprzypadkowo też ważnymi bohaterami książki stają się koty, bo teraz więcej czasu nieraz spędzam z kotami niż z ludźmi przez to, że mieszkam właśnie w domu pod Krakowem, 30 kilometrów stąd. I to już jest jakby inne przeżywanie w ogóle świata, nie? Rzeczywiście niż wtedy, kiedy cały czas właściwie kręciłem się, gdziekolwiek się nie ruszyłem w tłumie ludzi. No. I było doświadczenie także choroby takiej, no, ono się w ogóle w wierszach się nie pojawia, ale myślę, że było bardzo ważne, jak potem już układałem tę książkę, wybierałem wiersze do tej książki, z tych, które napisałem. Takie doświadczenie właśnie, że nagle jesteś w takim momencie, o, to może już być koniec, prawda? Mhm. Pierwszy raz w życiu czegoś takiego doznałem. Człowiek miał różne perypetie, ale nigdy takie blisko granicy. Od razu powiem, nie chodzi o chorobę nowotworową, tylko chodzi o takie rzeczywiście potężne zakażenie bakteryjne organizmu, które powoduje, że ten organizm zaczyna się wymykać zupełnie to człowiekowi, nie? I wtedy człowiek swoje ciało czuje bardzo, prawda? No i wtedy też czuje, że czego... Wtedy też widzi dobrze, bardzo ostro widzi, bardzo wyraźnie, co jest dla niego ważne. No. Tak, to myślę, że to też bardzo w tej książce jakoś się zaznacza. No.
Poczytamy jeszcze?
No, bardzo proszę. Może teraz właśnie coś z tych elegii, bo one są takie... Trochę zaszyfrowane, ale chciałbym przeczytać. Najpierw taką, może trochę radośniejszą elegię. Klucz. Mówił, że jak przyjadę do Londynu, odda mi jeden klucz do swojego mieszkania, a on i jego dziewczyna nie będą mi przeszkadzać. Może zresztą mówił nie o Londynie, tylko o jakimś innym mieście, nie pamiętam. Z tego, co o nim słyszałem i co sam opowiadał, był kompletnie bezradny wobec przestrzeni i umieszczania w niej kolejnych rzeczy. Jeśli bałagan ci nie przeszkadza, powtórzył, 2 albo 3 razy. Nie skorzystałem z zaproszenia, ale nie z powodu bałaganu, tylko dlatego, że podejmowanie decyzji o wyjeździe zawsze mnie przerażało. Lubiłem miejsce, w którym byłem. Dzieci były jeszcze małe, i mnie potrzebowały, albo ja potrzebowałem ich. W każdym razie, kiedy Brian zmarł, usiłowałem odszukać kartkę, na której zapisał mi adres i numer telefonu. No, ale jak to ja? Wcisnąłem ją gdzieś tak, że teraz za nic w świecie jej nie znajdę. No to jest takie pożegnanie z poetą, którego kilkakrotnie w życiu spotkałem, Brianem Pattenem. Bardzo, bardzo sympatycznym człowiekiem, bardzo dobrym poetą i takim serdecznym człowiekiem, który bardzo, bardzo zapraszał, żeby przyjechać do niego, odwiedzić go, zamieszkać u niego. No ale jak widać, to się nie udało, ale na swój sposób się udało, skoro ja się okazałem takim samym bałaganiarzem jak i on. Czyli spotkaliśmy się jakby w inny sposób. Nie? Wiesz, mówi o tym, żeśmy się spotkali, tylko po prostu inaczej. Jest tutaj kilka takich wierszy, które, dokładnie 3 wiersze, które powstały po śmierci Krystyny Miłobędzkiej. To jest takie moje pożegnanie z nią, chociaż nie zaznaczam tego w nagłówkach, ale myślę, że...
A zdarzało ci się przecież przemycać wielokrotnie wcześniej tak, Selana na przykład? Tak. Jakby pojawiały się nazwiska.
Dedykacje były tak, to nie nawet jest tak, że stronisz. Wierszy. Tutaj tak uznałem, to był bardzo długi namysł, bo jak dasz bardzo konkretnie, przypiszesz ten wiersz. Nawet tu wprowadzenie imienia Brian, nie? Ale pomyślałem sobie, Brian Patton nie jest może tak dla Polaków bardzo znaną osobą, a wiadomo, że chodzi o kogoś po drugiej stronie kanału La Manche. Natomiast tu przypisanie wiersza bardzo konkretnie powodowałoby pewnie, że już ten wiersz by, nie wiem jak to powiedzieć, jakby pole jego działania wtedy się jakby ogranicza trochę.
Przynależy już po prostu.
Bo już przynależy do tej osoby, aha, to jest dla niej, prawda? To może źle myślę, ale wydaje mi się, że trochę tak... Tak czasem działa nasze skupienie, że ono jakby od razu, jak widzi dedykację, jak widzi imię, nazwisko, to jakby świat cały się zawężał i skupiał wokół tego nazwiska, prawda? I wszystkie doświadczenia, ono się staje centrum. I to jest dobrze, czasami to trzeba tak zrobić, a czasami można właśnie zostawić wiersz jakby, że tak powiem, do użytku tym, którzy także się w nim odnajdą, chociaż nie przypiszą go tej akurat osobie. To przeczytam te trzy wiersze może. Opieka. Stoję na jej półce. Dumny, bo wybrany. Wśród niewielu rzeczy wybranych, choć już nie w zasięgu coraz słabszej ręki. Najpierw ledwo widzialny, w końcu niewidzialny zupełnie. Kto to? To ja. Obiecałem, że przyjadę i jestem. Misiu z szafki, proszę cię, bądź ze mną zawsze. Pocałunki. Całowałem jej ręce, ona całowała moje. Nie odchodź, mówiła, musisz już iść. Musiałem iść, czy nie musiałem? Trzymała mnie mocno, całowała moje ręce, przytulała do nich policzek. Zostań. To jest żywa łza. Nadal wędruje. Ten wiersz ma pod spodem datę czerwiec, lipiec 2025. I jeszcze jedna elegia, najkrótsza. Po śmierci. Na pewno zostałaś lasem, choć rośniesz tam raczej osobno.
No. To jest, dziękuję ci, że je wybrałeś. To są dwa moje absolutnie ukochane teksty z tego tomu. Aha. Ja zresztą, próbując się, wiesz, przymierzać i układać z tym tomem na różne sposoby, próbowałam wybrać jakiś jeden wiersz przez dłuższy czas, który wrzucę do tych nieszczęsnych social mediów z jakąś taką próbą zapowiedzi, że może pogadamy. I są pocałunki.
A, widzisz. Hmm? No to jest taki najbardziej ryzykowny tu eksperyment, no bo to jest erotyk, prawda? On jest erotykiem, ale tak naprawdę to jest opowieść o pożegnaniu z kimś, kto umiera, nie? Ostatnim spotkaniu z kimś, kto... o spotkaniu, które okazuje się ostatnim, prawda? I człowiek zawsze wtedy myśli, że może trzeba było jeszcze zostać. Nigdy nie jest dobrze. Znaczy, nigdy nie ma dobrego momentu, żeby wyjść z takiego spotkania, nie? Myślę, że to też jest takie dość powszechne doświadczenie. Ale rzeczywiście wiersz jest, że tak powiem, od strony formalnej erotykiem tak naprawdę, nie? Co zresztą stawia też co jest częścią takiego problemu, który sobie postawiłem, jak pisałem i układałem tę książkę, że są takie stany, takie sytuacje, na które my właściwie nie mamy języka. Nie mamy, a na pewno nie mamy jakiegoś słowa czy zdania, które by dobrze je opisały. Zwłaszcza dotyczy to relacji międzyludzkich. Miłość, przyjaźń, no mamy kilka, prawda? Koleżeństwo, lubienie się, znajomość. Jeszcze coś byśmy tam dołożyli do tego, ale to wszystko jakby... Potem dodajemy przymiotniki, prawda, żeby to jakoś się zniuansować i tak, ale są takie rodzaje więzi, które naprawdę nie wiadomo jak nazwać. Pewnie są miłością, tylko właśnie no tutaj
ale nie
szukamy...
romantyczną.
No na pewno nie. No chociaż, prawda. No. Nie są erotyczną, prawda, miłością, ale są miłością taką, prawda, ale też czymś innym niż agape, no. No, prawda, w biblijne, czyli nie są miłością w sensie miłością bliźniego, tylko miłością tej konkretnej osoby jednak, prawda, z którą się człowiek chciałby spędzać czas, no. Podziwia i jakby zrosło się jego życie wewnętrzne z jej życiem, nie? Muszę powiedzieć, że do tych refleksji właśnie zmusiła mnie ta przyjaźń, taka późna bardzo, późna w życiu jej, czyli Krystyny Miłobęckiej, taka przyjaźń, która nas połączyła i która była taką przyjaźnią no, w dużej mierze na odległość, ale jednak takie poczucie nieoczekiwanej bliskości. Takie coś, co się może w życiu przytrafić właściwie nagle. Nie? Była bliskość lekturowa, prawda? Mhm. Ja lubiłem czytać jej wiersze. Kiedyś podarowałem jej jedną, drugą moją książkę. Wiem, że ona też jakoś te wiersze polubiła. Zabrała je nawet ze sobą do tego domu opieki, w którym spędziła ostatnie lata życia, co było dla mnie takim wyróżnieniem ogromnym. Mówię o tym zresztą w jednym z tych wierszy, że człowiek nagle takie poczucie, że jesteś tym wybranym spośród tych setek książek, które miała, to zabrała sobie między innymi twoje, prawda, żeby wśród tych, ta półeczka się zrobiła bardzo malutka, więc tym bardziej czułeś się taki ważny. I no, nie rozgadując się, bo to chyba trzeba zostawić w pewnej dyskrecji jednak, ale pamiętam, że wtedy zacząłem się zastanawiać nad tym, co to właściwie jest, to co nas łączy. Jakbym miał to nazwać, jakbym miał to opisać. Nie? A Krystyna była taką osobą, która bardzo się zastanawiała nad znaczeniem słów. No poeci w ogóle to robią zasadniczo, ale to jest nasza profesja, ale ona jakby bardzo była wrażliwa na takie sytuacje, kiedy słowo zaczyna już sztywnieje, kamienieje, tak się petryfikuje, prawda, jakieś słowo w jakimś miejscu i się go nie da z tego miejsca za bardzo ruszyć, albo za bardzo się tym słowem posługujemy, albo za szybko chcemy coś nazwać, o może nawet to. Pamiętam taki krótki zapisek z ostatniej książki, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nadzieja to nie to słowo. No co ma napisać człowiek, który ma 90 parę lat? Nadzieja? Co go prowadzi w życiu? Nadzieja? No może niektórych prowadzi jakaś nadzieja religijna, czy jakaś inna, prawda? A Krystyna miała odwagę napisać, nadzieja to nie to słowo. No ale jakieś słowo blisko, bo skoro zostawiła tą nadzieję z pytajnikiem, to znaczy, że nie chce się tego słowa tak całkiem pozbyć, nie? No więc przez zaprzeczenie jakby nagle ta nadzieja stała się słowem ważnym, ale jednak nie tym. Więc i wtedy pamiętam, we mnie samym zaczęła się rodzić taka refleksja nad słowami, których używamy. No nie pierwszy raz w życiu, no człowiek się bez przerwy nad tym zastanawia, ale poezja kogoś takiego jak Krystyna Miłobęcka, mógłbym wymienić też wiele innych osób ważnych dla mnie, ona właśnie nas stawia przed takimi dylematami, nie? Czy my wiemy, jakimi słowami się posługujemy? Czy my na pewno wiemy, co mówimy? Prawda?
Tak sobie myślę, że bardzo często zadaję pytania o definicję. Lubię, kiedy ktoś mi wytłumaczy, co on obraca w palcach, bo mam wrażenie, że my do każdego słowa przystawiamy jednak trochę inną emocję i trochę inne myślenie o nim. Tym samym definicję. Niektórzy reagują bardzo opornie i mówią, że nie znoszą, że być może to się kojarzy encyklopedycznie. A dla mnie trochę mnie pozwala złapać grunt. Jakoś zrozumieć się od razu. I być może coś na tym budować, a nie próbować dojść do tego wspólnego momentu 10 minut dłużej. Jakoś mnie to uspokaja, muszę ci powiedzieć, kiedy wiem, jak ktoś rozumie dane słowo.
Pytanie jak... Problem jest wtedy tylko, kiedy zaczynamy definicję traktować jako coś ostatecznego. Bo dopóki się zatrzymujemy w tym miejscu, jak ty rozumiesz, to właściwie pytasz nie o definicję, tylko ja cię pytam o twoją definicję, albo o twoje...
Tak, o twoją interpretację.
To jest jeszcze w porządku. Nie? Gorzej, kiedy my koniecznie chcemy jakoś...
Ostatecznie i kategorycznie, tak?
Tak, bo są rzeczy, które musimy zdefiniować, prawda? No, asfalt. Co to jest asfalt? Żeby się dało jeździć po tej ulicy tutaj za oknem, no trzeba było zdefiniować asfalt bardzo precyzyjnie. Jak go położyć, żeby w tak upalnym dniu jak dzisiaj ten asfalt się nie roztopił, nie rozjechał, nie przykleił do opon i nie uniemożliwił komunikacji. Więc są sfery, w których musimy mieć definicje bardzo ścisłe. No ale jeśli chodzi na przykład o taką sferę jak ludzkie relacje...
No nie, czemu to... dałeś
tak,
że taki wyraz przed chwilą, że jednak niekoniecznie jesteśmy w stanie wszystko opisać.
Tak, tak. I to nasze szczęście jest. Mi się wydaje, że to jest wielkie szczęście, że my jakby nie możemy tego człowieka, przecież pomyślmy sobie, od tylu wieków właściwie rozmaite tęgie umysły próbują tego człowieka zamknąć w jakichś systemach, prawda? Nauka wykonała ogromną pracę, żeby tego człowieka bardzo wszechstronnie poznać, już nie tylko od strony jego ciała, ale, że tak powiem, wdziera się do duszy, nie? Przez neuroscience i tak dalej, nie? Więc mamy dzisiaj ogromną wiedzę o człowieku, a ciągle mamy takie poczucie, że on się jednak jakoś temu wymyka, prawda? Że ma jakiś rodzaj takiego czegoś w sobie. Może to jest tylko nasze wmówienie. Niektórzy twierdzą, że to jest nasze złudzenie, że to wszystko jest jednak sterowalne, determinowane i tak dalej. Ale ja bym chciał zostać przy tym wyobrażeniu, że człowiek jest jednak istotą właśnie, której się nie będzie nigdy dało opisać tak właśnie do spodu, wiesz, taką definicją wszelkiej, która już ostatecznie wyczerpie. Prawda? Co więcej, mam wrażenie, że co się nie powie o człowieku, to zaraz trzeba dodać ale, prawda, że jakby bardzo, czymś bardzo takim nieuchwytnym w gruncie rzeczy jest ludzka natura. Z jednej strony są pewne procesy, jak obserwujemy pewne procesy takie społeczne, to wydaje się nam, o, myśmy to uchwycili tę dynamikę, prawda? No dobrze, ale uchwyciliśmy dynamikę, widzimy, że taki proces narasta i nie możemy go zatrzymać. Prawda? Mm-hmm. Dlaczego nie możemy? Prawda? Skoro poznaliśmy, poznanie powinno nas przygotować, że to się już więcej nie powtórzy. A jednak powtarza się te same błędy, prawda? Te same zjawiska i tak dalej. Pozytywne i negatywne także. Myślę tutaj o negatywnych przede wszystkim, bo one budzą nasz niepokój. I dzisiaj często się pojawiają takie w publicystyce odwołania do tego, co już raz w historii widzieliśmy. O, i narasta to samo w Europie. Taki rodzaj rozbicia od wewnątrz tego, co udało się wreszcie po wielkich trudach, po wielu wiekach wojen scalić. I co lepiej lub gorzej, ale jednak działa. No przynajmniej działa na rzecz jakiegoś harmonizowania tych sprzeczności. No mówię o takiej szerokiej perspektywie, ale myślę, że poezja oczywiście, że jest trochę antydefinicją. W tym sensie twoje oczekiwanie jest bardzo zrozumiałe, ale nie wiem, czy literatura jest w stanie... je zaspokoić, nie? Bo raczej jej rolą jest to, co ten wiersz Krystyny wyraża.
Myślę, że dlatego tak lubię literaturę, że za czymś muszę gonić.
Tak. Że ona nam... Może się zdarzyć, że kolejna książka zupełnie nam coś zmieni, prawda? W naszym sposobie myślenia czy odczuwania. Nawet nie zauważymy tego, ale już będziemy słowo, czy obraz, czy... jakieś nawet drobne doświadczenie odczuwać inaczej, nie? No, to pisarze wielcy, wielkie pisarki to potrafią zrobić.
Wojtku, czego ci życzyć bardzo?
Mam gotową odpowiedź na takie sytuacje, ale ona jest taka, że właściwie nie, że się jej trochę wstydzę, bo człowiek zawsze chciałby, chciałbym nie zgłupieć, no po prostu. Ale to oznacza, że mi się wydaje, że już dziś jestem mądry, nie?
ryzykowne.
No właśnie. Ale... Nie, myślę, żeby nie stracić takiej jednak pasji do poszukiwania, zarówno poszukiwania formy w literaturze, jak i właśnie poszukiwania odpowiedzi na te pytania, o których mówiliśmy, nie? Mhm. Żeby nie stracić takiego głodu też pewnego... Czasem chciałoby się go stracić. Chciałoby się już naprawdę tak żyć jak koty. No.
Bardzo dosadnie opisujesz w jednym z wierszy. Jako człowiek mieszkający z trzema kotami.
No właściwie w praktyce to z pięcioma w tej chwili, a jeszcze nie wiadomo, co mnie czeka.
Ty masz
bo się
pięć
obok. Schodzą. No dwie przychodzą dziewczynki takie jeszcze.
Widzisz.
Czasami zostają na noc, czasami sobie idą. Tak. Mieszkają chyba w kilku domach na wsi, ale u nas jakoś lubią, bo jest dużo miejsca, gdzie się mogą schować i przespać spokojnie. I nie chcę powiedzieć, że koty żyją bezrefleksyjnie. Nic na ten temat nie wiem, od razu powiem.
No wiesz, ja jak obserwuję swoje stado, to myślę sobie, że jednak wszystko mogłabym o nich powiedzieć, ale na pewno nie, że bezrefleksyjnie
tak,
z kolei.
Tak, tak. Natomiast mają na pewno inny sposób przeżywania czasu. Bardzo takiego, uczę się dużo od nich takiego spokoju jednak. To jest ryzykowne, bo o tym przed chwilą powiedziałem, że człowiek nie chciałby stracić tego głodu, tej pasji, prawda, poznawania, a z drugiej strony to tak czasem się wewnątrz odzywa taki głos, że może by jednak stracić chciał i uzyskać w ten sposób coś, co nazywamy spokojem, nie? Ale to napięcie też jest dobre. Właśnie myślę, że dobrze, że człowiek ma w sobie takie napięcie, że tęskni za czymś, czego tak naprawdę nie robi. Albo robi coś, za czym tak tylko połowicznie tęskni.
Zrozumieć Wojciecha Bonowicza, część pierwsza.
No właśnie, nie? I tutaj, żeby nie być definitywnym też, to mi tego może życzyć jako miłośniczka definicji, żebym nie był definitywny. Moment, w którym sobie powiem, czego ten Bonowicz chce, byłby chyba najtrudniejszym momentem dla mnie. Co dalej robić, jak już wiem.
To ja ci bardzo życzę, żebyś nie wiedział jednak. Najdłużej jak się da. A państwu... jeszcze jednej rzeczy ci bardzo życzę. Że na tych kolejnych spotkaniach autorskich do końca roku i jeszcze dużo dłużej, żebyś słyszał te pomruki i czuł energię, żeby coś się tam działo. To tego ci bardzo życzę. Żeby pracowało i odbijało się. Ostatni?
No,
na zakończenie?
Zawsze na zakończenie coś trzeba przeczytać. To przeczytam taki wiersz, który trochę podsumowuje to, o czym rozmawialiśmy. Modlitwa. Tyle pięknych starych drzew. Tyle pięknych młodych. Młodość niczym się nie różni od starości. Niech łódź Charona przewozi jabłka z jednej strony na drugą. Chciałbym żyć jeszcze 20, może 30 lat, ale to chyba niemożliwe. Chciałbym, żeby na mój widok ludzie uśmiechali się. Dobrze, że go spotkałem.
Kończymy? Bo zacząłeś jeszcze przewracać i ja teraz nie wiem, czy
nie,
czekać w napięciu na jeszcze jeden?
Skończyłem.
Proszę państwa, Wojciech Bonowicz był moim i państwa gościem i skończył. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję również za tę rozmowę. Mhm.